Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Trzynasta 30 minęła, Iza Serafin zapraszam. Dzień dobry. Przedstawiciele różnych służb podkreślają, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. To oczywiście w kontekście rozpoczynających się już dosłownie za parę godzin zimowych ferii. Bezpieczeństwo bez dwóch zdań, ale zaraz po nim, a może tak na równi, wypoczynek, reset mózgu i emocji. I po to właśnie są te dwa tygodnie. Wiem, że matura, wiem, że różne zaległości w nauce, no i nie zawsze możliwość wyjazdu i zmiany otoczenia, ale naprawdę trzeba robić wszystko, żeby jednak zadbać o ten reset, naładowanie akumulatorów na kolejne trudne półrocze. A jak to zrobić, podpowiedzą nasi goście w studiu psycholog, psychoterapeutka Beata Skowrońska.
Dzień dobry Państwu.
I nauczyciel, koordynator do spraw rozwoju ze Szkoły Infotech, Tomasz Buczkowicz.
Dzień dobry.
Witam i zapraszam na to spotkanie.
Akademia Życia.
Ale na początek posłuchajmy, jakie plany mają na te zimowe ferie uczniowie białostockich szkół.
Ja na ferie wyjeżdżam z siostrą na Kolonie.
Ja co roku z rodzicami jeżdżę na nartę.
Ja w pierwszym tygodniu zapisałam się na obóz jeździecki, a poza tym w drugim tygodniu wyjeżdżam z rodzicami do Włoch.
Ja raczej w tych dwóch tygodniach ferii nie wyjeżdżam. Uczę się przedmiotów, w których jestem nie najlepsza, a chcę być w drugim półroczu dobra. Czasem będą przyjemności, jak wyjście do kina.
A raczej będę siedzieć w domu. Do babci się wyjedzie, do cioci, do rodziny będę wyjeżdżać.
Wyjadę do Warszawy do siostry, na pewno na jakiś czas, a potem będę się przygotowywał do matury.
Ja wyjadę na parę dni do babci, trochę ochłonę od tej nauki. Wezmę na pewno ze sobą zadania z mojej ukochanej biologii i będę też się uczyła.
Ja mam taki plan, że dopóki nie napiszę pracy maturalnej, to nie będę wychodzić nigdzie i żadnej przyjemności. No muszę przeczytać lektury, wiadomo.
Na feriach będę miała zajęcia dodatkowe i to w jakiś sposób mnie mobilizuje, żeby zostać w tym Białymstoku na przykład, a nie wyjechać gdzieś w góry, chociaż by się chciało. No ale niestety matura jest teraz i nie chcę później tego żałować, że się nie przyłożyłam.
Ja jeśli wyjadę, to gdzieś spontanicznie, tak maksymalnie na tydzień, a resztę przesiedzę w domu, najwyżej wyjdę gdzieś z znajomymi. No, w tym roku jakoś bez strzału.
A co będziesz robił w domu?
Najprawdopodobniej grał na komputerze.
Pewnie przesiedzę w domu, sobie odpocznę, wyjdę ze znajomymi, pójdę do kina.
Ja nie mam jakichś szczególnych planów. Będę odpoczywał, na pewno nie będę się uczył. No i plany same się w trakcie stworzą.
Ja też nie mam jakichś planów szczególnych na ferie i spędzę je, myślę, że w domu. Wyjdę gdzieś ze znajomymi, może trochę się pouczę.
Ja bardzo lubię ferie, ponieważ można odpocząć, wyspać się. Na pewno spędzę część u dziadków na Mazurach. Poza tym nie mam szczególnych planów.
My pierwszy tydzień ferii mamy już zarezerwowany. Codziennie mamy zajęcia z fizyki. Powtórzymy sobie.
No ale coś poza fizyką chyba jeszcze będziecie robić w te ferie.
Oczywiście, matematykę.
A poza matematyką i fizyką?
Już tak całkiem poważnie, na pewno drugi tydzień poświęcimy trochę na odpoczynek, bo ile można, prawda? Trzeba trochę odetchnąć od szkoły. Na pewno się wyśpimy, będziemy wychodzić, późno kłaść się spać, takie małe wakacje.
Małe wakacje, ładnie powiedziane, ale ta matematyka z fizyką też naprawdę to były imponujące plany na ferie. A czy na te małe wakacje warto by było mieć jakieś plany, żeby oczywiście no, do tego dążymy, by porządnie wypocząć, czy lepiej tak spontanicznie? No, nocami grać na komputerze, jak się człowiek już tak ubije, potem trochę nad telefonem, potem kładziemy się spać, potem do 15. No, jak starczy czasu, to trochę ze znajomymi gdzieś wyskoczyć. Jeśli się nie ma planów wyjazdowych, oczywiście. Czy warto sobie te cenne dwa tygodnie zaplanować? Już teraz na przykład usiąść, jak wrócimy ze szkoły, czy na spontan? Mówię o takich osobach, które nie mają planów wyjazdowych.
To zależy, powiedziałabym.
Jak to psychologowie, to zależy, uwielbiam.
Jedni lubią, potrzebują planować, inni niekoniecznie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę i czuje, że kontroluje w ten sposób jakoś bardziej swoje życie. Jest to też forma uczenia się, jeżeli mówimy tutaj o dzieciach, o nastolatkach, uczenia się takiego takiej samoświadomości, też sprawczości, myślenia o przyszłości, to planowanie ferii jest dobrym pomysłem. Ale to nie znaczy, że musimy je zaplanować tak od deski do deski. Bardzo dobrze jest też dać sobie takie prawo do tej spontaniczności właśnie, bo życie nie jest takie, że możemy je zaplanować od deski do deski. życie jest też spontaniczne i tak naprawdę to źródło szczęścia jest w tej spontaniczności.
No tak, ale zupełny brak planów może sprawić, że te 2 tygodnie miną nie wiadomo kiedy i człowiek się zorientuje, że jak to? Przecież ja w ogóle nie wypocząłem.
A to jest coś innego. Czym innym jest spontaniczne spędzanie czasu i ta spontaniczność, a czym innym jest po prostu, powiedziałabym, ja bym to nazwała pewną taką ignorancją wobec życia, ale spontaniczność nie wyklucza odpoczynku. Absolutnie. Ja mogę pięknie robić spontanicznie nic. I to jest też okej. I mogę rano otworzyć jedno oko, potem drugie i się zastanowić, wow, to o co mi dzisiaj w życiu chodzi. I to jest wspaniały moment. My jako rodzice też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak bardzo chcemy tym dzieciom jakoś zagospodarować te ferie, wyrywamy sobie włosy z głowy
i
pieniądze z portfeli, tak, żeby one, broń Boże, się tam, no co to biedne dziecko, jak ono będzie cierpieć, jak tak będzie siedzieć w domu i robić nic. A może właśnie super, bo jak ja pracuję potem z dorosłymi ludźmi, to wielu z dorosłych ludzi nie potrafi robić nic. A to często jest gwarancją też dobrego zdrowia.
A takie robienie nic, to jakoś nas też resetuje?
Ale oczywiście.
To nam pomaga?
Oczywiście. No, dzieci, nastolatkowie, ja to nie mówię o dorosłych, bo oczywiście u dorosłych jest podobnie, kiedy mają egzaminy, bo przecież przed feriami często są egzaminy, jakieś kartkówki, zaliczenia, to one, te dzieciaki są w ciągłej adrenalinie, żeby nie powiedzieć, czy już pod działaniem kortyzolu, czyli w ogromnym napięciu, w stresie. I teraz w jaki sposób to wypoziomować? I jeżeli my dziecku fundujemy, teraz dobrze, jedziesz na narty i tam zjeżdżasz od rana do wieczora, no to jest znów kolejna adrenalina, tylko w innych okolicznościach przyrody. Oczywiście my możemy powiedzieć, trochę odpocząłem, no bo inne twarze, inne środowisko,
świeże.
Powietrze świeże, jedzenie, to jest wspaniałe. Niemniej jednak, żeby obniżyć poziom adrenaliny i uspokoić system nerwowy, to my potrzebujemy robić nic.
Czyli takie spanie całymi dniami też może nam pomóc.
Ale oczywiście.
Takie robienie nic, ale jednak powiedziała pani, że rano wstajemy i się zastanawiamy. Co dzisiaj zrobimy? Albo kim
niektórzy,
chcemy,
nie? Niektórzy mogą
być.
Się nie zastanawiać.
Warto pamiętać o tym, że dla młodego człowieka, który jest zanurzony w tym świecie elektronicznym, często spontaniczne robienie nic to jest jednak siedzenie przy komputerze i granie. Dokładnie na to też trzeba zwrócić uwagę, że ja proponuję, jeżeli nie mamy takich planów wyjazdowych, dłuższych, można rzeczywiście poszukać krótszych form wypoczynku, czy jakichś zajęć, aktywności, które są oferowane przez różne instytucje, tutaj w Białymstoku chociażby, ale możemy sobie też sami w domu zaplanować takie małe sukcesy, małe osiągnięcia, które chcielibyśmy zrobić, chcielibyśmy osiągnąć, a na co dzień nie mamy na to czasu. To znaczy coś poeksperymentować, coś odkryć, może coś ugotować, może z babcią razem, bo przecież niedawno był dzień babci, dzień dziadka. Może podejmiemy jakieś nowe działania artystyczne na przykład i odkryjemy w sobie artystę, chociaż wcześniej tego nie czuliśmy. Być może warto pójść na jedne, drugie zajęcia, spróbować. Może akurat to coś w nas też zmieni i da nam pasję.
No właśnie, i to jest piękne też, bo to jest o doświadczaniu, prawda? Czyli ja rozumiem to tak, że my stymulujemy dzieci do tego, żeby one doświadczały i proponujemy im doświadczenia. I to wcale nie musi być jakiś nie wiadomo jaki wyjazd dokądkolwiek, nie wiem, na Księżyc. To może być dokładnie w domu i to jest piękne, tak? Zrób coś nowego. Nie wiem, poucz się łaciny. Ja się uczyłam francuskiego jako dziecko, sama. Z poezji Rimbauda i tam
ale
Baudelaire'a.
To jednak uczenie, tak?
Tylko to nie było dla mnie uczenie, tylko to była dla mnie forma
zdobywanie pewnych
ekspresji też osobistej, przeżywania, to była poezja, wow, ja sobie tam marzyłam o podróżach do Francji, mając tam lat, nie wiem, 14. I chodzi o doświadczenie. To jest, dlaczego jest ważne doświadczanie, czyli zachęcanie dzieci do doświadczania, ponieważ doświadczanie pozwala budować nowe połączenia nerwowe. Nowe połączenia. I rozwija się w ten sposób system nerwowy i mózg. Lepiej pracuje, kiedy dziecko doświadcza.
I wtedy, kiedy dziecko ma czas na nudę, to też coś wymyśla. Tu mówimy o małych dzieciach, prawda?
Nie, mówimy też o nastolatkach, mówimy też o dorosłych. To tutaj człowiek, w ogóle u człowieka doświadczanie, ale u osób, u dzieci, u nastolatków, które są w rozwoju. Bo dobrze jest pamiętać, że do 12 roku życia mniej więcej rozwija się ta część mózgu nazywana szarą istotą, ta pofałdowana. I, czyli abstrakcyjne myślenie potem, podejmowanie decyzji, bla, bla. A potem już ten mózg jest bardziej dojrzały, ale niemniej jednak my się ciągle rozwijamy. I teraz do tego rozwoju, do rozwoju też tożsamości, my potrzebujemy doświadczeń.
Pytanie, czy do tego potrzebna jest inspiracja dorosłych?
Ona pomaga, ale nie jest kategoryczna.
Nie jest konieczna.
Tylko pytanie, jak my rozumiemy inspirację? Bo dla mnie inspiracja...
No zorganizować, powiedzmy, wspólne gotowanie.
To nie jest inspiracja. To jest wyręczanie. W moim języku, czy w moim pojęciu inspiracją jest to, że ja widzę, że rodzice dbają o swoją aktywność i doświadczanie.
A może byś coś ugotował? To już jest inspiracja, czy też wyręczanie?
Nie.
Wyręczyliśmy...
Znaczy, to jest takie zachęcanie, bym powiedziała. Inspiracja jest wtedy, kiedy ja patrzę, że rodzice coś fajnego robią ze sobą i ja sobie wtedy myślę, wow, to ja też mogę ze sobą coś zrobić. Albo znajomi coś fajnego robią ze sobą, nie? Malują na przykład.
Czy jednak to ten młody człowiek jest sprawcą?
Tak. Ale chodzi o tę sprawczość, tak? Że on się budzi i się zastanawia, kurczę, no dobrze, już się wynudziłem, już mnie wszystko boli od tych nudów, już leżę i no to co ja mogę ze sobą zrobić? To może tamto. Ja pamiętam, zaczęłam gotować, jak zrobiłam pierwszy sos pieczarkowy, to się go nie dało jeść. I to też okej. Tak? I to doświadczanie pozwala człowiekowi sprawdzać siebie w środku, więc siebie też jakoś budować. A co mi pasuje? A co mi nie pasuje? A co jest moje? A co jest nie moje?
A to też wymaga wysiłku, chęci w ogóle.
No pewnie, że
to
tak.
To nie jest tak, że to samo przyjdzie nagle.
To zawsze, jak to się mówi, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Ja może powiem tak ze swojego doświadczenia, że od kilku lat co roku na ferie jeżdżę w Bieszczady. Chociaż stamtąd pochodzę i jako... dziecko, potem jako też osoba dorosła. W Bieszczadach byłem tylko raz, na wycieczce klasowej w podstawówce i jakby nigdy mnie nie ciągnęło w tę stronę. A kiedy zamieszkałem w Białymstoku na Podlasiu, to jest punkt obowiązkowy, żeby zimą zawsze wyjść w góry w Bieszczady. Więc może to jest też taka fajna podpowiedź, żeby zastanowić się, co my mamy tutaj wokół, z czego słyniemy.
No szkoda, że nie ma tej zimy, bo to wiele by rzeczy ułatwiło.
Ale to nie ma znaczenia moim zdaniem. No właśnie, to jest też ważny element, że my uzależniamy swoją aktywność od zewnętrznych warunków.
Tak, albo się usprawiedliwiamy. Nie ma zimy, to nie wychodzę. Pogoda beznadziejna.
Jaki normalny człowiek wychodzi w taką pogodę z domu?
Tak.
Natomiast ja bym zachęcała do tego, żeby mimo tego, jaka jest pogoda, jednak ruszyć się gdziekolwiek. My mamy piękny region.
Nawet jak siąpi i jest wiecznie.
Ale pewnie. Ja teraz byłam na Sri Lance, siedziałam 4 godziny w deszczu w poszukiwaniu jakichś wielorybów, których nie było, bo padało.
Nie każdy lubi.
I do dziś to wspominam wspaniale, więc ja myślę, że to są takie doświadczenia też, które mogą jakoś budować, bo one też człowieka tego młodego spotykają z jego granicami. Tak? Z jakimś progiem, który on może przekroczyć w sobie. Z jakąś wytrzymałością, którą on może w sobie zbudować. Więc to jest też istotne, moim zdaniem.
No pytanie, co jest w ogóle gwarantem wypoczynku? Co zrobić, żeby odpocząć?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No właśnie, co nam gwarantuje ten wypoczynek? Kiedy człowiek tak naprawdę wypoczywa? Kiedy na przykład z tej szkoły, z tego szkolnego drylu przestawia się na to gotowanie czy cokolwiek innego, czy niekoniecznie?
To pewnie też jest sprawa indywidualna. Natomiast
to
ja
zależy.
Mam tak i tak, to zależy. Pewnie sporo osób tak ma, że jednak wypoczywa podczas aktywności. Jednak mimo wszystko. Dla mnie też takim idealnym wypoczynkiem jest taki czas, kiedy ja zrobiłem coś, co zapamiętam na długo. Wiem, że coś zmieniło się, czegoś dokonałem, nawet, nie wiem, uszycie czapki na drutach jest jakimś takim wysiłkiem, który potem zostaje z nami na długo i który pamiętamy.
Czyli wkładanie wysiłku wcale nie oznacza, że my pozbawiamy się odpoczynku.
Nawet czasami może być zupełnie odwrotnie. Proszę tak pomyśleć o tym, że czasami mamy takie weekendy podczas normalnego, powiedzmy, roku szkolnego, jeżeli chodzi o młodzież, kiedy trawimy te weekendy na niczym. zapominamy o tym, tak? To znaczy, to nie jest dla nas czas, kiedy wypoczęliśmy. Nam się wydaje, że w piątek byliśmy w szkole i w poniedziałek znowu, jakby następnego dnia zaraz nam się wydaje, idziemy znowu. Straciliśmy trochę ten czas. A kiedy ten weekend spędziliśmy aktywnie, to
jak,
wypoczywamy.
Jak nie stracić dwóch tygodni, jak rzeczywiście wypocząć?
Ja bym powiedziała, że myśląc o feriach, planując ferie, jak mówimy dzisiaj o tym tutaj, to jest też taka podpowiedź być może dla rodziców. Warto najpierw zweryfikować, sprawdzić, jakiego rodzaju wypoczynku potrzebuje to dziecko. Bo odpoczynek może oznaczać różne rzeczy. I teraz tak, jeżeli to dziecko jest zestresowane, zamęczone chodzeniem od zajęć do zajęć i uczeniem się od rana do wieczora, to może ono potrzebuje resetu takiego psychicznego, po prostu przekierowania uwagi na coś zupełnie innego. Jeżeli ono jest zmęczone fizycznie, do granic możliwości, co też jest możliwe przecież, to być może ono będzie potrzebowało, i to będzie tym odpoczynkiem, zresetować się fizycznie, czyli wtedy odpoczynkiem będzie na przykład leżenie po prostu, słuchanie fajnej muzyki, budowanie relacji po prostu. Tutaj niektóre osoby mówiły o tym, tak? A pójdę z kolegami czy z koleżankami, to tam, to tu. To jest właśnie też ten odpoczynek. Tak w swoim tempie, wolno, że nie ma tej godziny od do, bez stresu, bo wtedy może obniżyć się poziom adrenaliny lub kortyzolu, jeżeli już jest kortyzol. Natomiast niektórzy będą potrzebować silnych doznań, ruchu, więcej ruchu, tak? Wtedy ciało się też mobilizuje, oczyszcza. To są inne procesy zupełnie i to będzie różnie dla różnych osób. Bo jeżeli ktoś jest w dużej aktywności fizycznej przez cały semestr i jeszcze sobie funduje aktywność dużą, fizyczną i mówi, że to jest odpoczynek, to raczej to odpoczynek nie jest. To może być pewien reset, ale nie odpoczynek w takim pojęciu, że ciało odpoczywa, bo chodzi o to, żeby mózg odpoczął, ale żeby też fizjologicznie ciało odpoczęło. To jest ogromnie ważne, żeby mieć świadomość.
Mówiła pani o rodzicach. Dobrze, a nastolatkowie, jak teraz nas słuchają? Oni sami tutaj, rozumiem, decydują o sobie już raczej. No, rodzice nie będą im mówić, co mają robić w czasie ferii. Też muszą sami dokonać takiej analizy? Sami.
Oczywiście.
Czego ja potrzebuję?
Oczywiście.
Jest to proste? Można to zrobić?
Jeżeli wcześniej rodzice dorośli zadawali takie pytania temu nastolatkowi, on jest wychowywany w takiej atmosferze, że ktoś mu to pytanie zadaje, to ja to, czego ty potrzebujesz teraz? To jak ty się teraz z tym masz? Co ja mogę dla ciebie zrobić? Jak ja ci mogę pomóc? To on sobie też zada to pytanie. Ale ja sobie wyobrażam, że są tacy nastolatkowie, którym nikt tego pytania nie zadał i oni sobie sami tego pytania nie zadają, bo dorośli sobie tego pytania nie zadają. Ja z takimi dorosłymi często pracuję. I to jest moim zdaniem ogromna wartość, że taki człowiek może właśnie usłyszy nas dzisiaj i zada sobie to pytanie, to czego ja tak naprawdę potrzebuję? Co jest dla mnie dobre? Czy ja potrzebuję być ze znajomymi i od rana do rana z nimi imprezować? Czy ja może potrzebuję położyć się i poleżeć, pospać do 12? Czy ja może potrzebuję, nie wiem, po prostu pobyć albo pograć w planszówki z rodzicami i z rodzeństwem? Albo pojechać do cioci i do babci, nie? Na przykład.
A co zrobić, jeśli w planach jest matematyka z fizyką na zmiany? No bo w bliskiej perspektywie matura, no trzeba się uczyć. Ferie to pamiętam taki czas, kiedy się właśnie uczyło do matury. Od maturzystek teraz mówimy, jak oni mają odpocząć.
Jeżeli to jest ta rzeczywiście bliska perspektywa, czyli mówimy o klasach maturalnych albo o 8 klasie szkoły podstawowej, bo to egzaminy już za kilka miesięcy, od początku maja, jeżeli chodzi o matury, później egzaminy ósmoklasisty, no to rzeczywiście być może warto ten czas poświęcić na taki przedmiot jeden wybrany, który sprawia nam największe trudności. Warto poszukać jakichś takich szybkich kursów, natomiast poświęcić na to godzinę, dwie dziennie, a resztę jednak szukać tego odpoczynku w trochę inny sposób.
A co się dzieje z człowiekiem, kiedy nie odpoczywa, nie chce albo nie umie?
Ja bym jeszcze chciała do tego wrócić jedno zdanie. Jeżeli jest taka konieczność, bo może być, takie życie jest, że czasem jest taka konieczność, jedną wartość poświęcamy dla innej, w tym przypadku matura jest ważna, to przynajmniej zadbałabym o to, żeby nie siedzieć nad tą książką od rana do rana, tylko robić sobie przerwy. przespać się, wyjść na dwór, wyjść na spacer, spotkać się ze znajomymi, żeby to nie było takie zajeżdżanie się. I teraz co się dzieje z człowiekiem, który sobie na to nie pozwala? Najpierw organizm produkuje dużą ilość adrenaliny. Adrenalina nam wzmacnia funkcje związane z krwioobiegiem, z sercem, daje nam siłę fizyczną, ale zmniejsza nam możliwości umysłowe. Podejmowanie decyzji, tak nazywamy to poznawczymi procesami.
Czyli mamy siłę fizyczną, a nie intelektualną.
Dokładnie tak. I działamy bardziej instynktownie. Natomiast kiedy długo działamy na adrenalinie, a nie dajemy sobie możliwości obniżenia jej poziomu, i to jest ten odpoczynek właśnie taki prawdziwy, to wtedy organizm zaczyna produkować kortyzol. I to, co robi adrenalina na moment, to kortyzol z organizmem robi na długo albo na stałe. Czyli może nawet redukować ilość komórek mózgowych, ilość komórek nerwowych w mózgu. Obniża sprawność intelektualną. Obniża możliwość zapamiętywania. Obniża, można powiedzieć nawet, jakiego to wyrazu użyć, nie chcę powiedzieć psuje, ale rozregulowuje nam procesy trawienne. My się stajemy osłabieni. My wtedy częściej chorujemy. System immunologiczny inaczej działa, więc krótko mówiąc, odchorowujemy to potem. Więc to nie jest tak, że my możemy się uczyć od rana do rana, stymulować od rana do rana i być ciągle w pełni zdrowia i szczęścia, bo tego się nie da zrobić. W związku z tym, jeżeli my już idziemy na kortyzolu i można to poznać między innymi po tym, że potrzebujemy ciągłych doznań, że tak potrzebujemy tych doznań, że nie jesteśmy w stanie się zatrzymać, bo zaczyna nas boleć głowa, jak już poziom adrenaliny i kortyzolu spadnie, ponieważ kortyzol znieczula i my nawet nie czujemy, że jesteśmy zmęczeni. I dlatego to robienie nic jest tak ważne, żeby poczuć wreszcie, że to ciało jest obolałe. Nie? Żeby to wiedzieć. Inaczej się nie da tego wiedzieć.
Poza tym czujemy, że nie, jeśli o tej nauce mówimy, to czujemy, że już nie przyswajamy. Coś nie tak. No siedzimy tyle godzin, to jest bezproduktywne.
Tak, i wtedy co się zaczyna? Poczucie winy, poczucie wstydu i człowiek sobie mówi, no jestem beznadziejny, ja nic nie pamiętam, jak ja zdam tą maturę. No pewnie jej nie zdam, bo ja nic nie umiem.
Czyli jednak no, bez odpoczynku nie można żyć.
Nie da się.
Nie da się.
Na długą metę nie da się. Da się na moment, ale wtedy trzeba bardzo świadomie zadbać o to, żeby jednak obniżyć poziom tej adrenaliny. Ja tu chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, jeśli mogę. Mianowicie o takim elemencie budowania też kontaktu z samym sobą w trakcie tego robienia nic i w trakcie odpoczynku. To jest ogromna wartość. Ja pamiętam, jak byłam mała, tak od 12 roku życia, może wcześniej. Moje robienie nic polegało na tym, że ja po prostu leżałam w łóżku i czytałam ekrany i filmy, bo się interesowałam filmem i teatrem. Wycinałam obrazki gwiazd, marzyłam o tym, że może będę gwiazdą filmową w Hollywoodzie i się zachwycałam pięknymi fotografiami, których mam do dzisiaj je w pamięci. I ja pamiętam to uczucie, które mi towarzyszyło. Ono mnie zbudowało, ono jest do dzisiaj ze mną.
A wyrzutów sumienia nie było. A niektórzy je mają i to jest najgorsze, jak je zabić.
Ale mi mama na to pozwalała. Ja mogłam sobie tak leżeć, siedzieć w tych moich gazetach, książkach.
No nie każdy tak ma, niestety.
I właśnie. Natomiast to buduje takie bycie też trochę z boku samemu ze sobą, to buduje człowieka w środku. Oczywiście nie zbuduje nas od razu, ale to są już takie cegiełki. I też na to bym gdzieś szukała przestrzeni. To kim ja tu jestem w tym kieracie przygotowywania się na przykład do matury? Bo to się kończy potem tak, że człowiek jest w kieracie pracy. I ciągle będzie coś w życiu do zrobienia. Ciągle będzie jakiś egzamin.
I nigdy nie będziemy sobie mogli pozwolić właśnie na to nierobienie nic.
Robienie nic.
Robienie nic. Dobrze, ale w Polsce jest zasada, w polskim języku jest zasada podwójnego przeczenia, także może być.
Nie. To nie chodzi o język.
Robienie nic.
Robienie nic. To jest robienie czegoś.
Właśnie to trzeba chyba doprecyzować, żeby też...
To nie jest nieróbstwo, to jest ciężka praca.
To nie jest lenistwo. W psychologii nie ma lenistwa, tylko jest brak motywacji.
Czyli robienie nic to nie jest leżenie i patrzenie się w sufit.
To może być leżenie i delektowanie się tym, że mogę poleżeć, no to jak cudownie.
Co możemy powiedzieć? No to pozwólmy sobie na to robienie nic. Apel do rodziców też. Pozwólcie swoim dzieciom na to, żeby
wreszcie
się...
robić nic przez moment.
Robić nic.
A one sobie potem znajdą, bo organizm będzie potrzebował.
To ważne. Nie robić nic, tylko robić nic. Mieć czas na nudę, a już tacy dorośli, znaczy już tacy dorośli nastolatkowie, młodzież, niech sami do tego dojdą i pozwolą sobie na to. To jest naprawdę sztuka, żeby nie mieć wyrzutów sumienia z tego powodu, że robi się nic.
I szukać własnej sprawczości.
Tak. Także wypoczywajcie, nie róbcie, 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 nie róbcie. Wszystko róbcie, żebyście wypoczęli.
I zróbcie coś, żeby to coś zapamiętać.
Tak. Albo róbcie nic i tak będzie dobrze.
Mam nadzieję, że każdy
życie
zrozumiał, o co
trwać.
Chodzi. Bardzo dziękuję. Psycholog, psychoterapeutka Beata Skowrońska,
dziękuję
nauczyciel
bardzo.
Ze szkoły Infotech Tomasz Buczkowicz.
Dziękuję bardzo.
Byli naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej Akademii Życia. O mikrokosmosie sobie porozmawiamy. Już teraz zapraszam.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.